Witam Was podczas kolejnego wieczoru nad Biblią. Utknęliśmy trochę. Jesteśmy już, tak jak widzę na naszej grafice, po raz szósty na fragmencie z piątego rozdziału, gdzie z jednej strony mamy grzechy czy uczynki ciała, to jest 5, 19 i następne, a potem dla kontrastu od 22 wersetu owoc ducha. Bardzo dziękuję naszemu nauczycielowi greki Rafałowi Toczyłowskiemu z USA, że tak nas wspomaga, jeśli chodzi o znaczenie słów, bo zarówno przy tych grzechach czy uczynkach ciała, jak przy owocu ducha, tutaj zajrzenie do słów greckich i ich znaczenie jest bardzo, bardzo ważne. Szczególnie widzieliśmy to wczoraj przy owocu ducha, że no, część tych tłumaczeń, czy tych wysiłków tłumaczy, no idzie troszeczkę w inną stronę, nie? Oczywiście tam powiedzmy 90 parę procent jest poprawna, czy wystarczy, ale jeśli chcieć się dokopać głębiej, no to tu język grecki bardzo pomaga. Także Rafał, rozumiem, że jesteś z nami dzisiaj. Także będziemy też jeszcze troszeczkę bawić się w grekę, ale to przy zastosowaniu. Najpierw oddam Wam głos. Czy są jakieś głosy, zachęty na początek?
Mamy głos od Adama z Wielkiej Brytanii. Właśnie dziś zostałem zbawiony. Do wczoraj byłem alkoholikiem. Czuję w głowie taki zamęt, że nie potrafię tego opisać. Działy się takie rzeczy, burza w mózgu. Będę Wam powoli uchylał, jak do tego doszło. Dodam, że jestem Waszym fanem od 3 lat, a przemówił do mnie kolega z pracy, murzyński pastor.
Chwała Bogu, także witamy na pokładzie, radość w niebie i my też się cieszymy. No, bardzo byśmy chcieli Ci pomóc w poukładaniu teraz od nowa tego nowego życia, także prosimy o kontakt.
Damian Górnik, 20:30, więc pora na duchową kolację.
Ładnie to nazwałeś. Tyle? Ktoś by się chciał pomodlić na początek? Zwykle to robię ja, ale przecież to nie ma musu. Radek chce.
Panie Boże, dziękujemy Ci, że dajesz nam taką szansę, możliwość, że możemy tu razem, choć jesteśmy w rozproszeniu, to razem spotkać się, zaglądać do Twojego słowa, studiować się i też proszę Cię, daj nam teraz dobry czas, dobre myśli, dobre obserwacje i przede wszystkim, żebyśmy umieli to później zastosować w życiu i w przemianie myślenia. Prosimy Cię. Amen.
Amen. Właśnie dzisiaj do zastosowania najbardziej chciałem się zwrócić, ale byśmy poukładali sobie w jedną większą całość te takie, powiedzmy, malutkie kawałeczki, które odkrywaliśmy, analizując greckie słowa opisujące te uczynki ciała czy owoc ducha. Przeczytam cały fragment, gdzie apostoł Paweł przedstawia, można powiedzieć, przepis na udane życie chrześcijańskie. Mówi oczywiście, że najważniejsze jest nowe narodzenie, że w porównaniu z nowym narodzeniem to nic innego nie ma w naszym życiu żadnego znaczenia. Możemy to zobaczyć w 6 wersecie 5 rozdziału, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy i potem w 6 rozdziale powtarza, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, a wcześniej mówił wiara, czyli zaufanie Jezusowi Chrystusowi. To jest fundament, to jest, można powiedzieć, taki kamień, skała. To właśnie, kiedy Jezus wzywa, żebyśmy swoje życie zaczęli budować na skale, a nie na piasku, to oznacza właśnie zwrócenie się do Niego po nowe narodzenie. Rozpoczyna się nowy, wieczny, w tym sensie już wiecznego życia z Bogiem, etap naszego życia i zaczynamy później go budować. Opis takiego budowania znajdujemy w 3 rozdziale 1 listu do Koryntian, także po więcej tam odsyłam. Oczywiście taka zachęta pisma jest, żeby budować ze złota, srebra i drogich kamieni, czyli z posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. A tu apostoł Paweł przedstawia przepis na sukces w życiu chrześcijańskim. Czytamy od wersetu 16. Tam jest ten klucz, a potem rozwinięcie. Mówię więc, czyli podsumowuję. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. No, widzimy, że przedstawione są tutaj, można powiedzieć, dwa modele życia. Jeden jest związany z ciałem, drugi związany z duchem. Pokazuje, że nie da się tych modeli pogodzić. Werset, zobaczcie, 17. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czy nie da się żyć jedną nogą tu, drugą tu? W rzeczywistości, jeśli nie żyjesz w pełni mocy Ducha Świętego, to żyjesz dla ciała. Nie? To jest to główne zderzenie. Ale drugim zderzeniem jest życie pod zakonem albo życie w zaufaniu Jezusowi Chrystusowi. Ale jest też i trzecie zderzenie, które może nie jest w tym tekście jasno pokazane, ale wynika z całego listu. Bo mówiliśmy, jaki jest problem. Biegliście tak dobrze. Któż wam przeszkodził? No zobaczmy. To było w 5, 7 werset. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Pojawiła się fałszywa nauka. Oni rozpoczęli, tu widzimy trzeci rozdział, rozpoczęliście, trzeci werset, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Przyszli do nich fałszywi nauczyciele z fałszywą nauką, z tezą, że nie wystarczy tylko zaufanie Chrystusowi i moc Ducha Świętego, że trzeba się teraz obrzezać i wejść przez to w przymierze z Mojżeszem, a następnie zachowywać cały Stary Testament, czyli cały zakon mojżeszowy. Czyli fałszywa teologia, fałszywi nauczyciele. I zobaczcie, ich życie, kiedy żyli nauką, którą przyniósł im apostoł Paweł, Ewangelią i jej skutkami, było życiem pełnym radości, spokoju, owocu Ducha Świętego. Kiedy przyszli ci fałszywi nauczyciele i znaczna część Kościoła poszła za tymi fałszywymi naukami, to zobaczcie, jak teraz wygląda jej życie, ich życie. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale słuszcie jedni drugi w miłości. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Tak zaczęło wyglądać ich życie. Pełne walk wewnętrznych, niepokoju, grzechu i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, namawianie takie, 8 werset z 5 rozdziału, namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Słuchając nieprawdy, słuchając fałszywych nauczycieli, posłuchali diabła i teraz mają tego owoce. Dlatego przedstawia im te dwa schematy życia. Według ciała i według ducha. I pyta, jak teraz wygląda wasze życie, drodzy parafianie? Bo to do kościołów w Galacji. Jak teraz wygląda wasze życie? Oceńcie po owocach. To Jezus bardzo często w kontekście fałszywych nauczycieli mówił, oceńcie po owocach. Mówi, wspomnijcie te dni, kiedyście zaufali Chrystusowi, kiedy byliśmy w radosnej wspólnocie, kiedy ja mówiłem wam prawdę, a wy kochaliście mnie za to, że wam mówię prawdę. Zobaczcie, co mówi w 16 wersecie 4 rozdziału. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Teraz, kiedy mówi im tę samą prawdę, co wtedy, to oni go już nienawidzą. Już jest ich nieprzyjacielem. Mówi, porównajcie sobie wasze życie wtedy, kiedy słuchaliście tego, co mówię o Chrystusie, i wasze życie dzisiaj, kiedy słuchacie tych fałszywych nauczycieli. Oczywiście odpowiedź jest jasna. Ich życie wygląda tak, jak życie według ciała. Dlatego przypomina im o owocu ducha. Tu za chwilę możemy sobie jeszcze przypomnieć te odkrycia z wczoraj, ale chciałem zwrócić uwagę na podsumowanie. Te trzy ostatnie wersety, 24, 5 i 6. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Zapewne pamiętacie, że o sobie tak powiedział wcześniej. Zobaczcie, rozdział 2, cały czas jesteśmy w liście do Galacjan, werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze, czyli w zaufaniu Synowi Bożemu, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Zobaczcie, on nie wymaga od nich niczego więcej, niż wymaga od siebie. Nie mówi im o jakichś nakazach czy przeżyciach, których on sam by nie doświadczył, czy których nie spełnia. Nie? Czyli najpierw pokazywał im to w historii indywidualnej, a teraz przedstawia już jako zasadę. Jeśli prawdziwie zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, jeśli twoje świadectwo, które mówiłeś według wielu świadków, jest prawdziwe, to nie będziesz już żył dla ciała, bo twoje ciało zostało ukrzyżowane wraz z Jezusem Chrystusem. Jeśli jednak po chwilowej, kosmetycznej, zewnętrznej zmianie twoje życie znowu wraca do gnoju, no to werset 21. Wcześniej mówiłem i teraz powtarzam. Ci, którzy w taki sposób żyją, co jest normą ich życia, wybory według ciała, nie narodzili się na nowo i Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mają ocenić swoje życie. Czy po owocu? Rzeczywiście to, co wtedy przeżywali, kiedy apostoł Paweł im głosił Ewangelię i wtedy wszyscy razem z taką radością twierdzili, że się nawrócili. Czy teraz po próbie zderzenia z fałszywą nauką, z zamętem, z kłamstwem, bo przecież oni oszukiwali na temat apostoła Pawła, czy okazało się, że to jest zbudowane na skalę? Bo jeśli na skalę, to wiatry, wichry, burze tego nie przełamią. Jeśli to był piękny domek, ale na piasku, to wszystko wróciło do tej złej normy. Ale ich nawrócenie było fałszywe, było pozorne, było tylko zewnętrzne. To jest ten werset 24. A teraz w podsumowaniu mamy dwa następne wersety, 25 i 26, który jak gdyby zarysowuje dwa różne światy. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. zaraz nad tym wersetem jeszcze się pochylimy, bo tu też z języka greckiego są ciekawostki. Drugi jest prostszy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. No, to jest praktycznie powrócenie do tych grzechów społecznych. Zobaczcie, jak mówiłem, że tam jest 15-16, w zależności od tekstu źródłowego, tych uczynków ciała. Połowa to są grzechy kościelne, wewnątrzkościelne, wspólnotowe. I zobaczcie, w podsumowaniu on już nie mówi o pijaństwie, nie mówi o grzechach seksualnych, mówi o grzechach kościelnych, wspólnotowych. Nie? Czyli to jest ten, można powiedzieć, największy sprawdzian, czy najbardziej, najłatwiej nam zwieść jest tutaj. No bo kiedy ktoś jest pijakiem, czy coś tam, no to tak widać i łatwo można to ocenić, nie? Czy tak, no widać, czy on w tym jeszcze nie. Ale jeśli ktoś żyje zazdrością, jeśli ktoś cały czas intrygi knuje, to na zewnątrz może naprawdę słodko wyglądać. A w rzeczywistości jest pełen plugawstwa i przez długi czas nie będziemy tego widzieć, aż gdzieś szambo wybije, nie? Dlatego 25 i 26 werset to są te dwa style życia jeszcze raz pokazane. Życie według ciała, 26 werset. No i życie według ducha, werset 25. Życie zbudowane na prawdzie, czyli w oparciu o poprawną teologię, można tak powiedzieć, o prawdziwą naukę biblijną. To jest opis 25 wersetu. Życie opisane, czy zbudowane na fałszywych, ludzkich, kucypałach, wymysłach, teoriach. To jest werset 26. I teraz, tak jak powiedziałem, zajrzyjmy do tekstu greckiego, bo tu pojawia się ciekawe słowo. Jeśli żyjemy dla ducha, duchem, to może Rafał, masz jakąś myśl, jaka jest poprawna wersja tutaj. Mnie interesuje skutek. Jeśli rzeczywiście jesteśmy duchowi, jeśli rzeczywiście Chrystus w nas jest i ukrzyżowaliśmy swoje grzeszne ciało, to zastosowanie jest: stańmy, albo dokładnie idźmy w szeregu. Idźmy w szeregu. I to słowo, nie wiem, chcesz, Rafał, przejąć mikrofon?
Tak. Dobra. To słowo w tekście, w liście do Galacjan, to jest stichomen, które, jak mówiłem wczoraj, to jest tryb łączący od czasownika sticheo, czyli, tak jak mówiliśmy wcześniej, być w zgodzie z kimś lub czymś. Dosłownie to znaczy być w jednej linii. Tylko gdybyśmy tak to przetłumaczyli, no to nie brzmiałoby to zbyt poprawnie. I to słowo najprawdopodobniej wywodzi się od słowa stichos, co znaczy rząd albo szereg. I w związku z tym tutaj trzeba dodać jakiś czasownik, że to jest postępowanie w zgodzie czy w jednej linii, w szeregu z czymś lub kimś.
Mhm. Dzięki. Rzeczywiście też w innych komentarzach możemy znaleźć adnotację, że to słowo wywodzi się z porządku wojskowego. Tu właśnie ten szereg dla greckiej armii to jest czas, to jest obszar heleński. Oczywiście są już tam wpływy rzymskie, na przykład w liście do Efezjan, to jest nie tak daleko. Jeśli chodzi o geografię, też dzisiejsza Turcja, tam już ewidentnie Paweł opisuje rzymskiego żołnierza. Ale słowa są greckie, czyli słowa wywodzą się z greckiego rozumienia armii. A jaki był podstawowy szyk armii greckiej? To była falanga. Armia rzymska była już bardziej wyrafinowana w przeróżnych innych szykach, ale podstawą armii greckiej był rząd, szereg właśnie. Jeden obok drugiego, tarcza w tarczę, włócznia w włócznie, jeden obok drugiego. Tu Pamiętacie na pewno film 300, jak król Spartów tłumaczy siłę falangi, czyli że jeden wspiera się na ramieniu drugiego i może cała potęga nas zaatakować. Ale jeśli każdy trzyma odpowiednio wysoko tarczę i miecz, to nikt nie może nas ruszyć. Na tym właśnie polegała to zwycięstwo, bo tak trzeba to nazwać, pod Termopilami, czy w wąwozie termopilskim. Tu jest właśnie ten obraz. Jest szereg Bożych ludzi. Zajmij swoje miejsce w szeregu. To jest owoc ducha. To pokazuje, że jesteś duchowy. To pokazuje, że jesteś Chrystusowy. To pokazuje, że jesteś zbawiony. Zajmij swoje miejsce w Bożym szeregu. Jeśli jesteś cielesny, jeśli żyjesz według ciała, co będziesz robił? Baczcie, abyście jedni drugich nie zjedli. Będziesz gonił za próżną chwałą, werset 26. Będziesz drażnił, prowokował, niszczył wspólnotę. Będziesz chodził i żył w zawiści, zazdrości i diabelskiej pretensji. Wybór należy do każdego z nas. Jeśli jesteś prawdziwie Chrystusowy, to zajmiesz swoje miejsce w szeregu. Jeśli zdradziłeś Chrystusa albo nigdy do Niego nie należałeś, będziesz niszczył ten szereg. Będziesz rozbijał szyk, będziesz ułatwiał wrogowi atak. Ja tyle na dziś. Może są głosy.
Rafał Bąk się pyta. Teraz mi się trochę namieszało, jak rozpoznać, czy grzeszymy będąc nowonarodzonymi, czy grzeszymy, bo nam się tak wydawało.
Ja bym się zajął problemem, że grzeszymy. A nie, jaki jest tam nasz, jak to opisać. Bo pytanie, czy nienawidzisz grzechu? Czy chcesz go tylko zdiagnozować, usprawiedliwić, przerzucić winę na innych? To jest bardzo ludzkie. Kiedy Bóg przyszedł do Adama w ogrodzie Eden, już po grzechu, Adam nie powiedział, jak mężczyzna, tak, to moja wina. Nie. Powiedział w pewnym podtekście do Boga, to twoja wina, że ja zgrzeszyłem, bo to przez babę, którą ty mi dałeś. Tak właśnie powiedział. Także jeśli widzisz grzech, to zapytaj się, czy go nienawidzisz. A to będzie już odpowiedź na twoje pytanie. Jeśli powiesz, tak, widzę grzech, no ale co z tego, tam wszyscy grzeszą, albo tak trzeba, albo on mi nastąpił na odcisk, no to muszę się odgryźć i tak dalej. To masz wariant pierwszy. Niezbawiony jesteś. Jeśli z kolei płaczesz i cierpisz z powodu grzechu, to jest duża szansa, że jesteś zbawiony, ale pogubiony. Wtedy, jeśli prawdziwie jesteś zbawiony, będziesz szukał wyjścia z sytuacji. Będziesz wołał do Jezusa pomocy. Będziesz szukał wspólnoty, żeby rzeczywiście stanąć na nogi i stanąć w szeregu.
Konrad Trendota. Z osobistego doświadczenia muszę powiedzieć, iż bardzo ciężko zauważyć omamienie czasową poprawą, czytaj fałszywym nawróceniem. Czasami trzeba powiedzieć o sobie kilka cierpkich słów, a to nie jest łatwe.
Tak, to przecież mamy wiele takich przypadków, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy deklarują nawrócenie, pełne posłuszeństwo Jezusowi. Nawet potrafią poprawnie udzielić odpowiedzi, no bo słuchają tych naszych spotkań biblijnych, nauczań moich, kazań, no to na takie pytania dotyczące zbawienia potrafią nawet precyzyjnie odpowiedzieć. A po czasie okazuje się, że to jednak jeszcze nie było to, że oszukiwali najpierw zapewne siebie, nie? Właśnie tak jak mówisz, wmawiając sobie, że no jakieś takie na przykład odkrycie, że katolicyzm to fałszywa religia, że Biblia to Słowo Boże, że Bóg istnieje, coś takiego, nie? Czy przeżywając jakieś uniesienie, jakąś tęsknotę za takim pobożnym, świętym życiem, nie? Na przykład jak razem śpiewamy, czy coś takiego, że to jest nowe narodzenie. Nie, to nie jest nowe narodzenie. Nowe narodzenie to jest uświadomienie sobie z głębi serca, tylko przed sobą i przed Bogiem, to ludzie nie są do tego potrzebni, że całkowicie, sprawiedliwie, bez cienia, żadnego zawahania ani znieczulenia zasługuje na najgłębsze, nie wiem, zakamarki piekła. Niektórzy ludzie powiedzą tak, zasługuje i dobrze mi z tym. Dlatego to jeszcze nie jest pełne. Pełne nawrócenie, czy pełne stany gotowy do zawołania do Jezusa Chrystusa. Bo drugi element. Niczego nie chcę bardziej niż wrócić do Ojca. Tak jak syn marnotrawny, pamiętacie? Poszedł z pełną kasą. Burdele, knajpy, towarzystwo, wesoło, aż się skończyło. I potem je ze świniami, bo głód przyszedł. A potem dostaje w dupę, kiedy próbuje się dostać razem ze świniami i gdzieś tam trochę świńskiego pokarmu. Bo pastuchy odganiają dziada, bo to dla świń jest. Oni są od świń rozliczani, a on wyjada świnią. No i wtedy zapłakał nad sobą i wspomniał: ja chcę do domu Ojca. Mogę być najgorszym niewolnikiem, najgorszym sługą, ale byle być tylko w domu Ojca. Te dwa elementy są ci potrzebne. Musisz zobaczyć bezmiar swojego grzechu i całkowicie sprawiedliwy wyrok Boga, że nadajesz się tylko do piekła na wieczność, i musisz z całego serca, najbardziej ze wszystkiego, zapragnąć wrócić do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nie jest łatwo dojść do takich wniosków z głębi swojej duszy. Intelektualnie tak, ale żeby to powiedzieć, tak, to jest całe moje ja woła, że chcę wrócić i nie ma dla mnie nic ważniejszego. To, co apostoł Paweł mówił w poprzednim rozważanym liście, kiedy spojrzał na wszystkie zaszczyty tego świata, które zdobył, powiedział: wszystko to uznałem za gnój, byleby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości wypływającej z uczynków, ale tę od Boga przez wiarę w Chrystusa. Nadaną mi przed Boga jak nowa szata włożona na brudasa. No taki mniej więcej obraz też w Biblii się znajdzie. Czy mamy jeszcze?
Pytanie. Czy nawrócony do Chrystusa może stracić Królestwo Boże? Tak wynika ze słów omawianego fragmentu Biblii. To też jest pytanie.
Nie może i to nie wynika w żadnym calu z tego fragmentu. Proszę mi wskazać, gdzie jest to rzekome dowód na to. Tutaj apostoł Paweł mówi, jawne są uczynki ciała, wymienia je, a potem mówi, że ci, którzy te rzeczy praktykują, tu mówiliśmy o tych, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jeśli to jest twoja natura, grzechy ciała, no to zgodnie ze swoją naturą pójdziesz tam, gdzie jest miejsce dla tych, którzy żyją zgodnie z grzeszną naturą, czyli do piekła. Właśnie tu pokazałem te dwa jak gdyby style życia. 24, nie chcę powtarzać, bo przed chwilą to mówiłem, 24 mówi, a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali, ono jest martwe. No ukrzyżowane, czyli zabite, nie żyje. No to jak może z powrotem żyć to grzeszne ciało? Tak, chrześcijanin może słuchać podszeptów diabła, ma jeszcze żądzę. I może czasowo oddać się jakiemuś grzechowi, ale nigdy ten grzech nad nim panować nie będzie. To jest różnica. Dlatego każdy chrześcijanin nowonarodzony, który ukrzyżował ciało swoje, nawet jak wpadnie w jakąś kolejnę, nawet przez jakiś czas może grzeszyć, to w pewnym momencie zobaczy i się nawróci. Są przypadki szczególne, że Bóg kończy życie chrześcijan, którzy popadli w jakieś paskudne grzechy i szkodzą innym. Ale to jest bardzo, że tak powiem, drobna podkategoria. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian, 11 rozdział. Tam właśnie opisuje to, żeby chrześcijanie sami siebie osądzali, sami siebie sprawdzali, czy żyją zgodnie z Bożą wolą, czy też żyją w ciele. I opisując to, 30 werset mówi: dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. To jest ta grupa, których Bóg zabrał z powodu ich grzechu. Ale absolutnie nie ma mowy, że oni stracili zbawienie, bo ono już się dokonało. Ono już jest czymś, co zostało im wcześniej darowane, kiedy zawołali do Jezusa: Jezu, ratuj, Jezu, zbaw. Może pamiętacie takie z dzieciństwa powiedzenie: kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Ja pamiętam, bardzo sobie to zapamiętałem, bo raz poszedłem na urodziny, mając chyba 4 latka, bardzo pamiętam to, i zaniosłem prezent swojemu koledze, ale kiedy go odpakowaliśmy, to były bierki, kiedy zaczęliśmy grać, to taką żądzą zapałałem do tych bierek. Tak mi się one spodobały, że stwierdziłem, że ja mu nie dam tego. I zabrałem to z powrotem do domu. Do dziś to pamiętam. I to przysłowie też. Bóg tak nie postępuje. Zbawienie jest prezentem. Z łaski, kiedy ty wołasz, czyli okazujesz wiarę Jezusowi i mówisz: Jezu, zbaw mnie, dostajesz zbawienie. Bóg ci go nigdy już nie odbierze. Nieodwołalne są, jak mówili z do Rzymian, dary i powołania Boże. Ale chyba się rozgadałem. To nie na ten temat kazanie. Będziemy kończyć. Kto się pomodli na koniec? Boguś.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci, że mogliśmy pracować na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam radość, wymagasz od nas, żebyśmy się radowali, ale dajesz nam też wiele powodów do radości. Dziękujemy Ci właśnie za radość codziennych spotkań przy Twoim Słowie, gdzie możemy zgłębiać Twój testament, to co nam pozostawiłeś. Dzięki temu możemy stawać się lepszymi Twoimi dziećmi. Dzięki temu też możemy przebywać razem z braćmi i siostrami, możemy wspólnie w tym uczestniczyć, możemy pogłębiać swoją miłość braterską i swoją przyjaźń. Dziękujemy Ci, Panie, za to wszystko. Prosimy Cię też o dzisiaj jeszcze dobry wieczór, żeby między nami były też dobre rozmowy, między naszymi braćmi i siostrami. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś strzegł naszych braci i nasze siostry, którzy są narażeni na kontakt z tą chińską zarazą. Prosimy Cię o siłę i zdrowie do naszych codziennych zadań. Prosimy Cię też o dobrą noc, bezpieczną, abyśmy rano wstali, mogli powitać kolejny dzień na Twoją chwałę. W imieniu naszego Zbawcy, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Do zobaczenia, jak Bóg da, rano. Pomyśl dziś i jedziemy. a raczej pędzimy dalej. Do jutra.